masz pracy albo się zastanawiasz nad tym, że za mało zarabiasz?
Mnóstwo Hindusów i pracowników z wielu innych części świata, Afryki przyjeżdża do nas.
Jakie zawody są bardzo poszukiwane?
Sami jesteśmy ciekawi, ile zarabia sąsiad.
Zadać sobie takie pytania dla umysłu, które spowodują twoją zmianę.
Doznali szoku. Doznali szoku, bo ten list właśnie przyszedł z ZUS-u. Wyobraźcie sobie 30% bezrobocia. Co się wtedy dzieje?
Nie są zawody, które w cudzysłowie wymierają.
Mnóstwo ludzi nigdy w życiu w swojej aktywności nie poszło po podwyżkę.
To jest zawód XXI wieku.
Jest łatwo dzisiaj znaleźć pracę? Dalej jest to rynek pracownika, czy już jest rynek pracodawcy, albo jesteśmy gdzieś tam na...
Jesteśmy w świetnym czasie.
Połowę rachunków obecne, połowę mniej będę jeść i połowę będę płacić tylko czynszu za mieszkanie.
Jeżeli coś ci doskwiera, to nie widzę lepszego momentu na zmianę niż jest teraz.
Jeśli tak będziemy myśleć, no to wspólnie nie wygramy.
Jeżeli nie teraz, to kiedy?
Do ciebie mówię. Zatrzymać to w kilku miejscach i zastanowić się, co ty chcesz. Mam do ciebie prośbę, zatrzymaj w tym momencie na chwilę film i w sekcji komentarzy napisz swój komentarz, napisz, czym się zajmujesz. Dziś odcinek o rynku pracy, więc napisz tam pod spodem, jak zarabiasz na życie, kim jesteś, jaką specjalność wykonujesz, a jeśli jeszcze nie pracujesz, no to napisz po prostu, który zawód jest twoim zawodem wymarzonym.
Gościem dzisiejszego odcinka jest Rafał Jojko, planer finansowy z 7-letnim doświadczeniem. Ekspert finansów osobistych, inwestycji, pasjonat psychologii i wierny kibic reprezentacji Polski w wielu sportach.
Cześć, Grzegorz Kusz z tej strony, witaj na kanale dziś. Moim gościem Rafał Jojko.
Cześć, dzień dobry.
Projekt Finansowo Zależni, metamorfoza finansowa i wiele, wiele kwestii związanych z finansami. To można powiedzieć, że ty i również inni, ale ciebie ludzie kojarzą z finansami. I dziś zajmiemy się nie stricte finansami, ale tematem, który z finansami związany jest, no bo zajmiemy się rynkiem pracy, czyli rynkiem, na którym przecież każdy z nas jest, czy to jako przedsiębiorca, czy to jako osoba, która pracuje u kogoś. Dzisiaj skupimy się bardziej na tej grupie, która pracuje u kogoś i będziemy rozmawiać o tym, jak wygląda rynek pracy, jak wyglądał w tamtym roku, jakie są predykcje, jakie są przewidywania na cały 2024, no bo on dopiero się zaczął. A to, jak rynek wygląda, co mają w głowie pracownicy, czy są zadowoleni, czy nie, czy szukają pracy, czy jest duże bezrobocie, jak wygląda kwestia minimalna, no wszystkie te tematy. Chciałbym, no to może tak na początek, jak ty byś ocenił, Rafał, to co mamy właśnie w styczniu 2024, jak się zaczął ten nowy rok pod kątem właśnie rynku pracy i pracownika?
Tak, no powiem ci szczerze, że jestem pod wrażeniem, ponieważ przygotowując się do tego, żeby to omówić, ten temat, to znalazłem wiele źródeł, wiele wypowiedzi, wiele danych, które wskazują na to, że jesteśmy w świetnym czasie. W świetnym czasie. I teraz rzucę od razu na sam początek taką mocną tezę, że jeżeli nie masz pracy albo się zastanawiasz nad tym, że za mało zarabiasz, no to nie wiem, co jeszcze musiałoby się wydarzyć na tym rynku pracy, w tej ekonomii, żebyś miał lepsze możliwości do tego, żeby zmienić, zarabiać więcej, lepiej się mieć, żeby te pieniądze w twoim budżecie się zgadzały tak, jak chcesz, nie? Pomijając temat, o którym rozmawiamy na metamorfozie, czyli budżetu i tak dalej, bo to jak tym zarządzasz, to już jest później inna kwestia. Więc mi kiedyś często powtarzano taką frazę, myślę, że ją sam słyszałeś, że jak se pościelisz, tak się wyśpisz.
Tak.
Słyszałeś?
Tak, no wielokrotnie.
No właśnie, no i teraz czasem dla niektórych to jest tylko fraza, a dla mnie to jest taka realna rzecz, którą dzisiaj sobie przypomniałem, jak jechałem tutaj do ciebie, tak? Że jak mi to mówili, nie rozumiałem tego, a dzisiaj jak się nad tym zastanowię, no to jeżeli chcę zmiany, coś mi nie pasuje, to oznacza, że jest to zależne ode mnie. Więc jak sobie pościelę, tak się wyśpię, tak mam. Jeżeli zmienię, to znowu sobie pościelę na nowo i znowu się na nowo wyśpię, nie? Znowu będę miał inaczej. I teraz podsumowując ten rynek pracy i przechodząc już do niego po tym krótkim wstępie, no chciałbym powiedzieć, że wszystkie czynniki, które sobie wymieniłem, podsumowałem, są na plus. Czyli jeżeli jest ci dobrze, odpowiednio zarabiasz, twoje zarobki wzrosły na przestrzeni ostatnich lat więcej niż skumulowana inflacja, o czym rozmawialiście ostatnio z Dawidem na odcinku. Dobrze ci się wiedzie, twój majątek rośnie, super, korzystasz z tego, z tych czasów, które mamy. Natomiast jeżeli coś ci doskwiera, to nie widzę lepszego momentu na zmianę niż jest teraz.
Znaczy, ja myślę, że to jest kontrowersyjne, co powiedziałeś, i warto to trochę rozszerzyć. Skumulowana inflacja za 3 lata, to co Dawid ostatnio ładnie wyliczył, 34%. Teraz musimy dojść do tego w ogóle, żeby sobie uzmysłowić. Każdy z nas, kto dostaje wypłatę, jeśli nie dostał podwyżki, tak to trzeba powiedzieć, jeśli nie dostał podwyżki co najmniej 35% oznacza, co oznacza? No oznacza, że traci na kapitale, tak?
Że ubożeje, to znaczy, że zarabia mniej.
Zarabia mniej, że wszystkie ceny średnie przez ostatnie 3 lata wzrosły 35%, 34%, to znaczy, że kupuje wszystko drożej, a jego wypłata została albo na tym samym poziomie, co 3 lata temu, albo wzrosła, ale wzrosła tylko 10%. No i co w takiej sytuacji?
No w takiej sytuacji uważam, że warto by było się zastanowić nad tym, co ja chcę robić, tak? Do tego w tym odcinku dojdziemy, bo mam to przewidziane, żeby zadać sobie takie pytania dla umysłu, które spowodują twoją zmianę, tak? Które spowodują, że ty dowiesz się sam dla siebie, co chciałbyś tak naprawdę robić, ile zarabiać. Ale do tego dojdziemy. Natomiast co jest jeszcze ważnym czynnikiem, no to minimalna krajowa, tak?
Dwa razy chyba, tak? Raz w styczniu, na początku 1 stycznia wzrosła, a drugi raz przewidywany wzrost jest w połowie roku, tak?
Dokładnie tak. A taka ciekawostka, wiesz, dlaczego jest podwyżka dwukrotnie, tak samo jak to miało miejsce w 2023?
O, nie wiem, dlaczego.
Dlatego, że według uchwały wskaźnik inflacji jest powyżej 5%. Na przewidywane na kolejny rok, dlatego rośnie dwa razy. Jeżeli byłoby poniżej, nie rosłaby nam dwa razy, mielibyśmy tylko raz tę podwyżkę na początku roku. Ale teraz a propos tej minimalnej krajowej. Oczywiście są zwolennicy i przeciwnicy. Ja widzę, tak naprawdę patrząc się na rynek pracy i z punktu osoby pracującej na etacie, że to jest dobrze. Nie? Oczywiście przeciwnicy powiedzą, że jest to drenaż przedsiębiorców, jest to wskaźnik powodujący inflację, tak? Czy dodatkowy bodziec do wzrostu inflacji. Ja się też z tym zgadzam, tak? Bo też funkcjonuję na tym rynku, jestem przedsiębiorcą. Natomiast rozmawiamy o osobach pracujących na etacie. No to ci zwolennicy tej najniższej krajowej mówią o tym, że ten wskaźnik, czy ta kwota jest takim minimalnym socjalnym wynagrodzeniem, tak? W ten sposób, że to jest minimum. No to jeżeli zarabiam najniższą krajową, mnie to denerwuje, chciałbym coś więcej, a ludzi, którzy pobierają najniższą krajową w tym roku będzie 3,6 miliona osób, w przeciągu 4 lat według jednego resortu wzrosło to z 1,6 miliona do 3,6 miliona. W ogóle taki wzrost w ciągu 3 lat.
Ogromny.
No to rozmawiamy o sytuacji, w której ja już mniej nie będę miał. Czyli jeżeli mnie to denerwuje i chcę coś zmienić, to oznacza, że mam minimum do tego, żeby iść dalej, żeby rosnąć, żeby zmieniać, żeby kreować coś, co będzie dla mnie lepsze. Że za 2-3 lata, jak spojrzę do tyłu i podjąłem tę decyzję dzisiaj, żeby coś zmienić, to mogę to zmienić, zmieniłem i mam się dzisiaj lepiej, nie? Czy moje zarobki wzrosły. Czyli ten najniższą krajową możemy potraktować jako element wyjścia, jako start do tego, żeby mieć się lepiej. I to jest kolejny czynnik, który uważam, że jest bardzo dobrym kierunkowskazem do tego, żeby coś zmieniać, jeżeli mnie to denerwuje. Oczywiście, jeszcze dodając, w tych 3,6 miliona osób, które to pobierają, no na pewno są osoby, które robią coś poza, tak? Czyli robią coś dodatkowo. Jestem o tym przekonany.
Jeżeli chcesz się przebranżowić albo szukasz zawodu przyszłości, to obejrzyj odcinek koniecznie do samego końca. Jest tam dla ciebie pewna propozycja. Ja myślę, że to, co powiedziałeś, że jeśli to jest minimalne, to gorzej być nie może. Tak. Mam to ustawowo, jakby, jeśli jestem oczywiście zatrudniony i mnie nie zwolnią, zagwarantowane, więc wiem, że tą podstawę tego takiego socjalu, że za to przeżyję, no nie umrę za to, ale też nie będę żyć godnie. Tak to trzeba raczej powiedzieć, że za takie, chyba że żyję w pokoju z rodzicami dalej. No to można powiedzieć, że wystarczy nawet na godne życie, bo nie mam może nawet swoich rachunków.
To prawda.
Ale jeśli żyję samemu, już mam swoje gospodarstwo, no to wiemy, że ta minimalna krajowa no nie wystarcza, żeby pewnie wszystkie, nie tylko podstawy, ale też zachcianki sobie opłacić. Więc pytanie jest takie, bo wydaje mi się, że cały czas mamy rynek pracownika. Powiedz mi, jak ty czujesz, że w tym przełomie roku jest to dalej rynek pracownika i to my trochę karty możemy wybierać sobie, nie powiem, że rozdawać, no bo przecież widzimy ciągle banery i pracy jest więcej niż chętnych. Przecież to, że jest zaciąg nie tylko ukraiński, ale też już przecież widzimy, że mnóstwo Hindusów i pracowników z wielu innych części świata, Afryki przyjeżdża do nas, bo tu po prostu jest praca. Więc jak ty oceniasz, czy jest łatwo dzisiaj znaleźć pracę, dalej jest to rynek pracownika, czy już jest rynek pracodawcy, albo jesteśmy gdzieś tam na takim zawahaniu? Ja uważam, oczywiście osobiście, że dalej to jest rynek pracownika.
Masz rację. To jest rynek pracownika. Samo to, że firmy starają się o nas, powoduje, że to jest rynek, że to jest rynek pracownika. Wczoraj szedłem na spacerze, widzę na przystanku autobusowym baner o tym, że praca taka i taka tak wynagradzana, tak? Mhm. Jeżeli mielibyśmy 20% wskaźnik bezrobocia, no to raczej wątpię, że ktokolwiek, jakikolwiek pracodawca dawałby nam takie banery ze względu na to, że byłoby mniej pracy, a więcej chętnych, co powodowałoby, że to on by wybierał, kogo chce, a my tak naprawdę bralibyśmy to, co jest. Dodatkowo są kolejne wskaźniki, które przygotowałem, więc obejrzymy sobie je zaraz.
Jasne.
Które mówią o tym, że będzie prognoza netto dla Polski wzrostu zatrudnienia jest plus 18%. I teraz wyświetlą nam się dane. Mhm. Mamy tutaj sobie, to będę się posiłkował, mamy wzrost zatrudnienia pierwszy kwartał 2023 i pierwszy kwartał 2024. No i teraz badanie przygotowało Manpower barometr zatrudnienia. I teraz mamy tak, jeżeli chodzi o 2023 rok, no to mamy wzrost, czyli planowany wzrost zatrudnienia w przedsiębiorstwach to jest 24%. Zobacz na 2024, 33%, 9% różnicy. Jeżeli chodzi o spadek zatrudnienia, czyli planowany spadek zatrudnienia w przedsiębiorstwach, wtedy było 25%. A na początek 2024 mamy planowany 16, co oznacza, że znowu jesteśmy 9 do przodu, no bo jest planowane 9% mniej. A jednocześnie praktycznie bez zmian jest 49-48 porównanie i następnie brak decyzji, czyli no nie wiadomo, mamy 3-1, więc tutaj jest to wyrównane, tak? Jedno wzrosło, drugie zmalało. Więc dlatego liczy się, że ta prognoza netto dla Polski wzrostu zatrudnienia wynosi plus 18%. Co to oznacza, a propos tego, o czym rozmawialiśmy, że dalej jest praca. Że dalej przedsiębiorca szuka pracownika, że to dalej pracownik jest chłonny na rynku i dalej będzie mógł wybierać w tych ofertach, tak?
Myślę, że ten deficyt pracownika, tak to można też również nazwać, jest dalej ogromny. Jednym rozwiązaniem myślę, że jest to, że jest ogromny zaciąg po prostu z zewnątrz i to są pracownicy z innych regionów, z innych państw. A jak ty myślisz, jak ty widzisz z doświadczenia, jaki jest problem tych, którzy faktycznie nie podjęli jakiegoś działania dalej, że siedzą w tym miejscu, gdzie nie chcą być, bo to już powiedzieliśmy, że mają to zabezpieczenie dziś na wyższym poziomie niż w tamtym roku, bo ta minimalna wzrosła i to nie wzrosła 100 zł, wzrosła o kilka złotych, dokładnie nie pamiętam ile.
Ta najniższa? No, 642.
Właśnie chciałem sprawdzić, czy dokładnie pamiętasz, bo ja pamiętam, że około 600 zł wzrosło, no to nie jest mała podwyżka, trzeba wprost powiedzieć. To, że wzrosło 500 plus, czy na 800 plus, to jest inna kwestia, bo to dotyczy rodzin z dziećmi, ale każdego, kto jest na rynku pracy, no to to dotknęło. Więc pytanie, jak myślisz, czy tylko bierność i brak aktywności? My myślę, że możemy dzisiaj kogoś zachęcić do tego, pokazując te choćby statystyki na cały rok, że jednak tych pracowników brakuje. I taka chęć w ogóle wyjścia, kiedy słyszałem, że mnóstwo ludzi nigdy w życiu w swojej aktywności nie poszło po podwyżkę, nie było na rozmowie w ogóle u swojego szefa. Nawet nie podjęło takiej decyzji, żeby porozmawiać o tym. To jest jedna kwestia. A dwa, że my w porównaniu na przykład do Amerykanów nie zmieniamy pracy. Mhm. Że Amerykanie kilka razy w życiu, a nawet były takie predykcje, że 7 razy w ciągu życia będziemy zmieniać swój zawód. Ja tego nie widzę tak aktywnie jeszcze wśród wielu Polaków. Myślę, że to jest chyba wszystko przed nami.
Tak, myślę, że to przed nami. Ten rynek i tak się już zmienia, prawda? No, mój tata przepracował na kopalni 25 lat. No. Ja sobie tego nie wyobrażałem, jestem w innym miejscu,
dokładnie.
Ale widzę też, że ludzie zmieniają. Odnośnie twojego pytania, tak, to jest głównie bierność. Czyli większość ludzi, którzy wypowiada się na temat rynku pracy, na temat tego, jak ludzie zmieniają, na podstawie jakich decyzji, to jest kwestia, inaczej, dlaczego nie zmieniają, tak? No bo to jest brak decyzji,
tak,
na tej zasadzie, to jest ta bierność. Czyli ja boję się wyjść, nie wiem, jaki ten rynek pracy jest. Rozmawiałem ostatnio ze swoją znajomą, która mówiła mi o swojej mamie, która miała 50 lat, została zwolniona z pracy, ponieważ była redukcja w dużym markecie. Ona tam odpowiadała za zamówienia, czyli no nie pracowała na kasie, ale zamówienia, no powiedzmy, że nie wiem, 500-800 zł więcej zarobku. Mhm. To trzeba sobie tak określić. Ale co ciekawe, ona została zwolniona, wcześniej o tym nie myślała, żeby w ogóle szukać innej pracy. To dało jej bodziec do działania. I nagle się okazało, że ona znalazła przez to swoje doświadczenie w zamówieniu i tak dalej, znalazła pracę w mniejszej firmie, gdzie z automatu wynagradzono ją 2000 więcej i jednocześnie przez kolejne 5 czy 6 lat jej stanowisko wzrosło, to znaczy pijała się w górę i zarabia potencjalnie po tych 5-8 latach, potencjalnie zarabiała 5000 zł więcej niż w ogóle tam, ale ona tam nie myślała, czyli nie znała tego rynku pracy, nie wiedziała jak wygląda to na tym rynku, ile ona może zarabiać w mniejszej firmie, może bardziej takiej przyjaznej, gdzie jest to fajne środowisko. No i nagle się okazało, że ten bodziec, który dostała tylko dlatego, że ją wyrzucono, była redukcja etatów tak naprawdę, spowodowało, że ona dzisiaj jest z tego zadowolona. To też to powoduje. No i teraz a propos, jeżeli ktoś dzisiaj jest bierny, tak, czyli nie wie, jak to działa, to właśnie tym odcinkiem chcemy mu to pokazać. Zrób coś, możesz i wręcz jest na to czas. Dlaczego? Kolejny wskaźnik bezrobocia. I teraz zobacz, mamy tutaj bezrobocie. Pierwszy wykres przedstawia nam bezrobocie od 1990 roku, jak się kształtowało, bo wtedy było to rejestrowalne bezrobocie, do 2020 mamy tutaj zaznaczone. I zobacz, jakie były cykle, czyli rynek pracy ma cykle.
Jak cały rynek, tak? Cykl koniunkturalny na giełdzie i wszędzie to po prostu zawsze się powtarza. Tu widzimy nawet góry i doliny, tak można by powiedzieć obrazowo.
Dokładnie.
Ponad 15% w 95, ponad 20% lata 2002 do 2000, tam nawet 6, tak?
Dokładnie.
Później oczywiście spadek, no ale też ten spadek nie do najniższych wartości, było około 10%.
Dokładnie.
To było dosyć duże bezrobocie w porównaniu do tego, które mamy dzisiaj, bo w niektórych miastach oczywiście średnie jest około 5, ale w niektórych miastach to mamy...
Około 7-8.
Nie, mówię o nawet najniższym, że w niektórych miastach, zresztą chyba w Tychach jest, nie wiem jak w tym momencie, ale to na poziomie 3%, tak, że to jest, tak. Się mówi często, że nie pracują tylko ci, którzy nie chcą i nawet brakuje, oni chętnie by była praca dla tych, którzy stoją, czy siedzą w domu, czy stoją gdzieś pod żabką, ale im się nie chce. Niektórzy mówią, że im się nie opłaca. To też jest kwestia pewnie umowna, co to znaczy, że im się nie opłaca, no bo gdzieś musi być jakaś trampolina, chociażby z przykładu mamy twoje koleżanki, że żeby iść gdzieś dalej do firmy, to trzeba mieć, warto mieć jakieś doświadczenie, tak. żeby nie wypaść z tego rynku, no bo cały rynek się zmienia. Wchodzą różne systemy zarządzania czy różne systemy pracy, a ten pracownik, który mówi, że nie chce, bo mu się nie opłaca, to w jaki sposób ma wskoczyć do tego nawet pociągu rozwijania siebie, tak, żeby być w tej firmie drugiej, nie w tej pierwszej, o której mówiliśmy. Tak. No to jest dość ciekawe, ale no, wróćmy do tego wykresu.
Musi mieć chęć, znowu.
To jest to, że można mieć bierność i mówić, że się nie opłaca, no i co? Ale dobrze, nie opłaca ci się dzisiaj. A co będzie za 5 lat? Wypadniesz całkowicie z rytmu i co, będziesz pobierał socjal przez kolejne lata i ten...
No Grzesiek, poruszyłeś bardzo ważny temat. Dlaczego? No bo choćby na tym wykresie, czyli mówimy o sytuacji, w której mamy to porównanie 90 do 2020, tak? 1990 do 2020. Szukałbyś pracy, czy miałbyś możliwość przebranżawiania się, kiedy wskaźnik bezrobocia wskazywał 20%?
Myślę, że zdecydowanie... Ja oglądałem ostatnio polski film, historię polskich... Kurczę, jak się nazywał, Historię polskich fortun chyba. Mhm. Świetnie nagrany film, chyba na Netflixie. Często mówię o filmach, które mają jakąś wartość. Świetnie nagrana w ogóle seria filmów, bo to był taki krótki serial. Historia polskich fortun bodajże. Świetnie nagrany. I chyba tam właśnie była sytuacja, że przyjechała kobieta Mercedesem do pracy i się okazało, że ona mówi, przepraszam bardzo, co to za kolejka? Ja tu jestem umówiona na spotkanie w sprawie pracy. I kolejka miała 50 osób. I to wszyscy byli na to samo spotkanie. Ona musiała stanąć w kolejce. I tak właśnie wyglądały te czasy. 20, niektórych no województwach kieleckich bodajże 30% bezrobocia. Wyobraźcie sobie 30% bezrobocia. Co się wtedy dzieje? Nie tylko...
No, co trzeci ma, nie ma pracy.
To jest jedno, to jest matematyka. Ale drugie, co to oznacza? Że ludzie nie mają odłożonych pieniędzy, no bo większość dzisiaj też mówi, żyje od pierwszego do pierwszego, tak. Nie mam nic na boku, więc jeśli tracą pracę, to znaczy, że nie mają pieniędzy na życie. Co to oznacza dalej? Tak. Czyli... przestępczość rośnie, tak? Czyli czujesz się mniej bezpieczny na ulicy, bo być może ty masz, ale inni widzą, że oni nie mają, a ty masz.
Nie możesz się chwalić.
Dokładnie tak, więc to, takie sytuacje nie tylko były na ulicach, we wskaźnikach je widać, bo ty mnie pytasz, jak wtedy wyglądałyby rozmowy. Wtedy byłbyś 1 na 100.
Tak.
I wybierano by tego jednego tylko ze 100. A dzisiaj? Dzisiaj często jest 100 wakatów, 100 miejsc, a tak. Przychodzi 20.
Dokładnie.
Albo przychodzi 5 na to miejsce.
Dokładnie. I to też sobie dzisiaj porozumujemy, ale teraz, jeżeli widzimy, Znowu, bo to jest kolejny na to sygnał, czyli podsumowaliśmy sobie, że jeżeli chodzi o rynek pracy, to prognozowany wzrost zatrudnienia, bezrobocie najniższe w historii, widać to na wykresach, notabene drugi wykres, który mamy, pokazuje od 2019 roku do września 2024, czyli jest predykcja nawet, tak? Czyli że to bezrobocie się utrzyma. No to jeżeli dzisiaj mamy taką sytuację, chcesz się przebranżowić, możesz, to możesz dzisiaj tego dokonać i masz na to pracę, będą odpowiednie zarobki dla ciebie, jeżeli tylko i wyłącznie się postarasz, pokażesz i wyjdziesz, czyli zdecydujesz. A teraz gorsza sytuacja na przyszłość, no to jeżeli widzimy, że nawet rynek pracy ma swoją koniunkturę, ma swoją cykliczność i wyróżnia się podstawowo rynek pracownika i pracodawcy, o którym powiedziałeś, to jednocześnie przecież ten rynek też się może zmienić. On może przejść z powrotem w rynek pracodawcy. Co będzie oznaczało, nie wiem, czy nie wiemy tego, czy będzie 20% inflacji, tylko bezrobocia. Nie wiemy tego, czy to aż do takich procent pójdzie. Niech to będzie 15%, a to będzie zgoła inna sytuacja niż dzisiaj. Mhm. Więc jeżeli dzisiaj pewnych działań nie podejmiesz, to w przyszłości możesz ich w ogóle nie podjąć, nie mieć takiej możliwości, dlatego że, no, że będzie gorzej. Tak? Będzie więcej kandydatów, mniej miejsc pracy. I to chcę, żeby wypłynęło z tego podsumowania związanego z rynkiem pracy. Jeszcze jest jedna bardzo ważna rzecz, którą chciałbym dodać i ona nie jest tylko, czyli to podsumowanie, które dokonaliśmy, nie jest tylko związane z osobami, które zarabiają najniższą krajową. Ale zobaczmy na odwrotną sytuację. Czyli mamy osoby, które pracują w jakichś firmach, w jakichś branżach, które doszły do sufitu zarobkowego. Nie? I teraz jeżeli to już dzisiaj podsumowałeś na początku, czyli jeżeli mamy skumulowaną inflację na poziomie 35% i twoje dochody nie wzrosły, to ubożejesz, tak, o te 35%. Co oznacza, że jeżeli nie masz tam możliwości się dalej rozwijać, doszedłeś do sufitu, to, no to jest kolejny sygnał na to, żebyś zmieniał. Są zawody, które wymierają, prawda? Ja miałem taką okazję w przeciągu ostatnich 2 lat. Moja żona mnie poprosiła, żebym poszedł do szewca. No ale to nie są wielkie salony, nie? Które tak jak centra handlowe pięknie świecą i tak dalej. To jest raczej na uboczu tak. Miejsce bardzo kameralne, do którego wchodzisz, no i prosisz o wykonanie tej czynności. To nie jest zawód, który jest bardzo pożądany. Więc są zawody, które w cudzysłowie wymierają. I też należy się zastanowić z punktu tego, jak wygląda dzisiejszy świat, jakie zawody będą pożądane. Jakie branże będą miały te predyspozycje, żeby ci zapłacić więcej i w których ty będziesz mógł się rozwinąć. To jest też bardzo istotna kwestia z punktu twojej przyszłości. Nie tylko tego rynku bezrobocia, ale tego, czy ty już jesteś, należałoby się na tym zastanowić, na tym suficie zarobkowym.
Wspomniałeś, Rafał, przed chwilą o szewcu, czyli można powiedzieć, że zawody, które no, trochę wymierają, trochę się kończą i być może tego zawodu w ogóle nie będzie, bo będzie bardziej się opłacało wyprodukować nowe buty, niż się naprawiać, no bo nie ma tych uczniów i faktycznie jest tego mało. A które zawody są z deficytami pracowników? Wiem, że dzisiaj przygotowałeś bardzo dużo rzeczy, więc pracujmy z tymi elementami, z tymi danymi, bo też będzie łatwiej wam odebrać ten odcinek.
Tak, no przede wszystkim wyświetla się znowu deficyt poszukujących pracy, tak, czyli kto poszukuje, jakie zawody są bardzo poszukiwane. Jest to barometr zawodów, to można sobie sprawdzać, ciekawa strona. Jako ciekawostkę, zanim to podsumujemy, to powiem, że nie ma zawodów, które są określane jako nadwyżkowe, nie? Czyli nie ma w drugą stronę. A teraz no, jaki mamy deficyt? No cieśle i stolarze budowlani. To by się wydawało zgodne, no bo jakby nie było, budowlanka szarżuje. Też podsumowywaliście z Dawidem na odcinku, że będą zamówienia, nie? Na domy, tak, nie? Na mieszkania. Tak, więc
ciekawie się dzieje.
Kolejni to są spawacze, ślusarze, tak? Są murarze i tynkarze, czyli branża budowlana. Jest również edukacja. No zobacz, nauczyciele praktycznej nauki zawodów, nauczyciele przedszkolni, nauczyciele szkół specjalnych, nie? No to jest mocna branża i tu też jest taka ciekawostka, nie dziwię się, że oni są deficytowi, dlatego, że to jest ciężka praca, wiemy o tym, a jednocześnie podsumowanie, które jeszcze przygotowałem z punktu mediany zarobkowej, wskazuje, i to sobie powiemy o tym za chwilę, wskazuje, że no, ten sektor publiczny, czy w ogóle nauka i szkolnictwo, no, nie ma się za dobrze, jeżeli chodzi o zarobki.
Najmniej opłacany, mimo tej podwyżki obiecanej, nie wiem, czy ona już została klepnięta, mówiąc kolokwialnie, czy ona na razie jest i wisi w powietrzu tych 30%.
No, wisi w powietrzu podwyżki, i tak? Trzeba sobie tylko podsumować, to też przeczytałem no, gdzieś tam przygotowując się, że tak naprawdę rząd proponuje wzrost tej najniższej krajowej. Mówiliśmy o tym, że z punktu pracownika jest to bardzo dobrze. Natomiast sam, jeżeli chodzi o kwestie no, tych zawodów sektora publicznego, czyli osób pracujących w urzędach, czy nauczycieli, no to nie sypie tak groszem, nie? Czyli sam oszczędza, ale przedsiębiorców tam drenuje, ale to tak jeszcze nawiązując do tego. No i są operatorzy obrabiarek, pielęgniarki, lekarze różnych zawodów. Myślę, że też ci lekarze związani z tą medycyną alternatywną, oni też będą mieli wzięcie i to będzie się dalej rozwijało, bo jest to przyszłość, tak? I coraz więcej ludzi jest świadomych. Więc to są te zawody deficytowe. A teraz zobaczmy sobie, jaka jest właśnie...
Zarobki właśnie są, myślę, że ciekawe dla każdego z nas i sami jesteśmy ciekawi, ile zarabia sąsiad, ile zarabia nasz kolega, który zajmuje się tym czy tym zawodem, no bo często ten temat finansów jest również tematem tabu. Przecież nie wstydzę się finansów, hashtag, który promujemy. Wiemy, że nie tylko on jest hashtagiem, nie tylko on jest hasłem, ale wiemy, że on dalej w społeczeństwie działa i wstydzimy się jeszcze rozmawiać o finansach. Nie wiemy, nie tylko w domach nie rozmawiamy, aż tak jeszcze często, więc my to chcemy wam ułatwić, dlatego rozmawiajmy o tych, akurat to jest mediana. Czym jest mediana, tak, może jeszcze
mediana
wyjaśnij?
Mediana to jest wartość środkowa, czyli z ciągu liczb oni podsumowali sobie wszystkie wynagrodzenia i z ciągu liczb wybrali tę środkową, tak? To nie jest, nie mylić tego ze średnią, to nie jest średnia, lecz jest to mediana. No i teraz u góry mamy te zawody, które są najlepiej wynagradzane, czy branże, tak? No to mamy technologie informatyczne, myślę, że to nie jest zaskoczeniem.
Tak.
Finanse. Ktoś kiedyś, i to też takie nawiązanie mam do tego, że ktoś kiedyś mi powiedział, że trzy najlepsze branże to jest farmacja, finanse właśnie i zbrojenie. Więc no nie dziwota, że te dwa zawody tutaj są. Energetyka oczywiście, bo też się rozwija. No i telekomunikacja, tak? Czyli no, wszystkie te światłowody i tak dalej, to też ktoś musi zakładać, przeciągać te kable przez te miasta i jednocześnie potem tym zarządzać. Natomiast te, które są mniej opłacane, to jest mediana, handel. No tutaj myślę, że trzeba to też w pewien sposób uargumentować. Handel, mówimy tutaj o umowach o pracę, tak? Czyli to, co się dostaje. No, dobry handlowiec nie zarabia na umowie o pracę, tylko zarabia z prowizji,
tak.
Więc to może być w pewien sposób zaburzone. No ale mamy usługi dla ludności, no to na przykład kosmetyczka, fryzjer. Tutaj też trzeba sobie powiedzieć, że no, dobry fryzjer jest wynagradzany dodatkowo z napiwków. Sektor publiczny. No i znowu, tak, mamy to, o czym rozmawialiśmy, no i nauka i szkolnictwo, kultura i sztuka, tak? No to najniższe mediany zarobkowe. Co to oznacza? To oznacza, że pokrywają nam się z tymi zawodami deficytowymi, no bo mamy małe zarobki, ludzie chcą więcej zarabiać i iść do przodu z tym. Natomiast jeżeli chodzi o naszą wskazówkę, znowu, dla ciebie, dla osoby pracującej, która myśli o zmianie, no to nie szukaj tych, które są deficytowe albo, jeżeli jesteś odpowiednim specjalistą, ale w tych deficytowych nie szukaj tych, które mają najniższą medianę, tak? To jest ta wskazówka, którą chciałbym dać. I bardzo ważne podsumowanie, ponieważ to, co sobie teraz powiedzieliśmy, to jest jednocześnie na tu i teraz. Tak? Czyli to jest na przestrzeni następnego roku, być może dwóch. A powiedzmy sobie, jakie są zawody, które są na przyszłość, tak? Czyli branże, które mogą mieć swoją przyszłość i gdzie zarobki będą większe. I teraz do kogo kieruję też te słowa? No, jeżeli masz dzisiaj 20 lat, to dalej to jest dla ciebie, to co teraz powiem. Dlatego, że w ciągu 10 lat możesz się przebranżowić w ten sposób, że może nie jutro będziesz miał taką pracę, ale dołożysz wszelkich starań, żeby nabrać umiejętności, być może dodatkowe studia skończyć i w tej konkretnej branży, no powiem tak, wylądować, nie? Czyli być tam, znaleźć się tam. Jest to również wskazówka dla rodziców, którzy mają 10-letnie dzieci. Czyli ukierunkować ich trochę, nie? Pomóc im w tym, żeby one poszły do branży, gdzie będą dobrze zarabiać. Może już nie konkretnie iść na studia i zdobądź wykształcenie, bo mówią tak w szkole, natomiast po prostu zrób poza tą szkołą działania, wykonaj działania, naucz się, znajdź informacje, sam się kształć po to, żeby znaleźć pracę, która no, z drugiej strony musi cię satysfakcjonować, ale żeby była dobrze płatna. Mhm. No i znowu mamy, wyświetlają nam się te zawody, natomiast podstawowo, tak branżowo to podsumujmy, tak? Szeroko rozumiane IT, no i mamy wymienione kilka tych zawodów. Cyberbezpieczeństwo, myślę, że to będzie klucz, no bo wiemy, że i znowu analityk big data, nie? Czyli mamy informacje. Firmy przetwarzają coraz to większe ilości danych i one to nie jest tak, że one je wyrzucają, tylko zachowują, żeby miały wartości porównawcze. No i cyberbezpieczeństwo, bo muszą chronić te dane, nie? Czyli no, mamy jasność. Naukowcy, biotechnologia i bioinżynieria. Ostatnio słyszałem o tym, że w Polsce, na pewno Polka, chyba pod jej kierownictwem, zmieniono gen, tak? Więc dostępne na YouTubie, musiałbym poszukać, więc no, to też jest ten kierunek. Jeżeli mielibyśmy mówić o tym, że teraz przez 10 lat byłoby się trzeba przebranżowić na biotechnologia czy bioinżyniera, mogłoby być ciężko, więc też siły na zamiary, prawda? Logistyka i transport, oczywiście, no ktoś musi nam dowozić te towary, które spożywamy. Elektrotechnologia, jasna sprawa, notabene widzieliśmy w tej medianie, że tam się znajdują te zawody. Mhm. Zdrowie psychiczne i fizyczne. No i wiemy, że to tak jest, prawda? Mhm. Że na przykład trener i dietetyk, przeczytałem ciekawe sformułowanie o tym, że warto, żeby to ci trenerzy na przykład łączyli, albo dietetycy łączyli również trenowanie, dlatego że kompleksowa informacja o tym będzie powodowała, że ten człowiek, który z tobą trenuje, jesteś w stanie reagować na niego ty jako trener i jednocześnie dietetyk, mając tę wiedzę, jesteś w stanie reagować na bieżąco, a nie tak, że on musi pójść do jednego, z jednym pogadać, pójść do drugiego, powiedzieć mu co i jak u niego, żeby łącznie, wspólnie mogli podjąć jakieś decyzje. No i mamy nie tylko lekarzy z różnych dziedzin, ale to, co mówiłem, czyli tych lekarzy poza Big Pharma, tylko tam medycyna alternatywna. I coś, co mnie bardzo cieszy, ponieważ ja uważam, że to, jaki zawód wykonuję, czyli planer finansowy, to jest zawód XXI wieku. Ja tak uważam. Dlaczego? Dlatego, że przy ilości zmian, które dokonały się przez ostatnie 3 lata w ekonomii, jest coraz to większa świadomość. Widzimy to finansowo zależni, metamorfoza finansowa. Jaki był odzew, jak ludzie na to reagują, ile ludziom pomogliśmy, jak się edukują. Jest kolejna, dalsza potrzeba tego, żebyśmy nagrywali, będziemy nagrywać w niedalekim czasie kolejne moduły na metamorfozę. Ludzie chętni do tego, żeby te metamorfozy przechodzić. Więc ludzie chcą mieć informacje, jak te finanse osobiste funkcjonują, tak faktycznie, no bo oni mają swoje poletko, natomiast jednocześnie to poletko jest uzależnione od tego dużego poletka polskiego czy światowego. Więc przekładanie im na prosty język tych skomplikowanych sformułowań jest bardzo istotne. Przykładem może być przykład, który dał Dawid na ostatnim wywiadzie u ciebie, tak? Czyli że no są sformułowania o tym, że jak inflacja maleje, to ceny też będą maleć. Tak?
No tak.
Samo to przełożenie jest bardzo istotne.
Oczywiście, jak tak profesor Gapiński powiedział, to znaczy, że tak jest.
No właśnie.
Rafał, nie jest tak?
No polemizowałbym to tak najładniej. Okay. I ostatnia rzecz, którą specjaliści podsumowują, to jest to, że jednak, co mnie bardzo cieszy, świadomość tego, żeby zabezpieczać się na emeryturę, rośnie. Po prostu rośnie. Co oznacza, że ludzie już dzisiaj chcą się na to przygotowywać. Nie wiedzą, jakie mają rozwiązania wybrać, jak się na to zabezpieczyć, więc to jest tylko i wyłącznie sygnał do tego, że ten zawód będzie dalej funkcjonował.
Ja się wypowiem odnośnie tej ostatniej kwestii, nie ostatniego zawodu, ale kwestii, czyli świadomości emerytalnej, która cały czas jest zostawiana na później, mimo że pracując na etacie, największe te składki są odprowadzane i jest ta nadzieja na tą nagrodę w wieku 60 plus, czy później może nawet dalej. I wierzymy, że tam coś będzie, że tam będzie ta nagroda za te 40 lat pracy. I co się dzieje? Dostajemy na jakichś etapach życia listy z informacją, ile mamy uzbierane i jaką potencjalną emeryturę będziemy mieli w tym wieku przechodzenia na emeryturę. I jest szok. rozmawiamy przecież z Marcinem, przygotowujemy taki odcinek, gdzie zasiądą tutaj,
Tak, fajne, to jest super pomysł.
Gdzie zasiądą tutaj Polacy, którzy dowiedzieli się, dostając listy z ZUS-u właśnie, jaka będzie przewidywana ich emerytura. I doznali szoku. Doznali szoku, bo ten list właśnie przyszedł z ZUS-u. Oni nie wierzyli kiedyś właśnie, oglądając tego typu programy, no bo przecież to tylko na YouTubie ktoś tam mówi, no to przecież to tak nie może być, to jest nie do wiary. Tak. No nie do wiary właśnie, nie do wiary, kiedy my słyszymy, że nasza emerytura będzie wynosić, kiedyś mówiono 50% ostatniego wynagrodzenia, później mówiono 30% ostatniego wynagrodzenia, a dziś, jak to liczymy, no to mówi się, że 25-20 no. może procent ostatniego wynagrodzenia. Jeśli nawet miałoby to być aż 50% ostatniego naszego wynagrodzenia, oznacza to tylko tyle, że to tylko połowę naszego ostatniego wynagrodzenia, czyli połowę nam zabiorą i tylko połowę będziemy mieli na emeryturze. I co to oznacza? To oznacza, że zostawiasz tą informację i mówisz, okej, no to ja połowę rachunków obecne, połowę mniej będę jeść i połowę będę płacić tylko czynszu za mieszkanie. Czyli połowę twojego standardu życia musisz obciąć, jeśli to będzie aż 50%. Tak. Ci ludzie dowiadują się, o których mówię i którzy tu zasiądą i będą opowiadać te swoje historie, że doznali szoku i co dalej chcą robić, no bo muszą coś zrobić, no bo przecież nie są w stanie się zgodzić. A jeśli to będzie 30%? Co wtedy? A jeśli to będzie tylko 20%? Wszystko do tego dąży, no bo kto będzie dopłacał? No, deficyt jest ogromny. Zasypywać tą dziurę w budżecie ZUS-u trzeba coraz większą co roku. To nie jest tak, że tam jest, tam co roku jest dziura, tylko kwestia, że ona jest coraz większa. Widzimy, że problem demografii jest tylko większy i on nie jest mniejszy, mimo zachęt socjalnych. I wiemy, że te zachęty socjalne nie działają i to nie tu jest problem, ale to jest inny problem, inna rozmowa na inny odcinek.
Powiem ci, że dobrze powiedziałeś, dlatego że no znowu, jeżeli dzisiaj nie zmienisz pracy, to z czego będziesz odkładał?
Dokładnie tak.
Jakby to wszystko ma swoje przełożenie, tak? To nie tylko przez to, że zmienisz pracę i będziesz więcej zarabiał, czy zmienisz w ogóle ścieżkę kariery, przebranżowisz się, będziesz więcej zarabiał, to oznacza, że kupisz sobie lepszy samochód, lepszy dom, lepsze ciuchy i tak dalej, tylko pomyślmy o tej swojej przyszłości, tak? Bo no przykład mojego brata, ja kiedyś go zapytałem, on jest fryzjerem, znasz go... Jak długo zamierzasz stać przy stołku, nie?
Przy klientach.
No jak długo, nie?
Obcinać, nie?
Tak, tak. I to jest coś, co wtedy widziałem, że zrobiło robotę. Tam gdzieś z tyłu głowy zasiało ziarno i od tego ziarna wykiełkowała myśl, którą dzisiaj już realizuje, tak? Czyli robi wszystko, żeby na tę przyszłość się przygotować i tak naprawdę zdecydować, kiedy będzie chciał odejść na tę emeryturę. Natomiast w tym wszystkim trzeba pomagać, tak jak żeśmy mówili, bo wyszliśmy od tego tematu finansów, czyli ten zawód będzie się rozwijał i uważam, że on się będzie rozwijał w Polsce jeszcze bardziej, bo to, że to funkcjonuje za granicą już i ludzie to znają, wiedzą, to jest tak naprawdę zawód zaufania publicznego, taka osoba od finansów. W Polsce no historię ma to nieciekawą, ale my to zmieniamy i zmienimy na pewno, no to ten zawód się będzie dalej rozwijał i to będzie zawód XXI wieku, tak samo jak lekarz, tak? Tylko może tego poza tą Big Pharma, no ale to już pozostawiam każdemu, bo każdy leczy się tak jak chce. Zdrowie to szeroki temat, tak samo jak finanse. Więc no mamy podsumowane tak naprawdę to, jakie te branże będą na przyszłość, ale jeszcze jedną rzecz przygotowałem, dlatego że tym odcinkiem, tak jak powiedziałem, chciałem dać bodziec. Jeżeli nie teraz, to kiedy, skoro mamy takie możliwości? Jak się na to przygotować? No mamy dwa rodzaje przygotowania. Pierwsze, żeby scharakteryzować sobie to, czego oczekują pracodawcy i jednocześnie zadać sobie pytania, które też przygotowałem, takie pomocnicze. Jak one się wam wyświetlą, to zatrzymajcie sobie je i zadajcie sobie te pytania. Natomiast one są potrzebne do tego, żeby to jest taki, no pytania do siebie, to jest taki mental, ukształtowanie sobie mentalu, tego nastawienia, jak ja chcę pracować. Lekko to streszczę, ale za chwilę. Najpierw to, co pracodawca oczekuje. Znowu, wyświetlałem się kilka takich wartości, czynników miękkich, trochę technicznych, które są oczekiwane. Natomiast dla mnie jest bardzo ważna jedna rzecz, która tam jest. Znajomość biznesu, który wykonuje mój pracodawca. Czyli ja rozumiem, na czym ten pracodawca zarabia i jednocześnie stara mu się to dostarczyć.
Mhm. Czyli taka ciekawość tego, co my robimy, a nie tylko taka bierność, że ja przychodzę i ja odtwarzam to, co mówi mi szef, nie interesując się, co jest dalej, bo wtedy będę dbał pewnie o mienie, o wartość towaru, będę mu podpowiadał, jeśli będę widział faktycznie, gdzie mogę pomóc, co można zmienić. Kiedyś się mówiło, że przychodzę do pracy, czy się stoi, czy się leży, 1200 się należy. I wielu ludzi nie szanowało też miejsca pracy. Mówi, a to wykąpię się w pracy, wezmę sobie papier do domu.
Tak, i tak
było w komunie, często to słyszę. Choć myślę, że w wielu miejscach jeszcze może tak być. Jeśli tak będziemy myśleć, no to wspólnie nie wygramy. Ale jeśli twój szef będzie takim twoim współpracownikiem, tak bym powiedział, ja to tak rozumiem, to będzie można na taką rozmowę partnerską do niego przyjść i powiedzieć mu, ja rozumiem, na czym tu zarabiamy, nie chciałbym podwyżkę, od razu chcę więcej, tylko chciałbym zaproponować albo pokazać sukcesy moje, albo rzeczy, na których oszczędziłem dla naszej wspólnej firmy, pana szefa firmy, takie pokazać te wszystkie rzeczy, ale myślę, że te pytania się teraz wyświetlają, więc możesz omówić je dalej, czyli zrozumienie to po pierwsze.
Tak, no zrozumienie tego tematu. No kompetencje miękkie, czyli praca w zespole, prawda? Oczywiście no ludzie, którzy pracują z danymi, to raczej są zespoły, ale przy swoich komputerach. No i w tym też się ludzie dobrze czują, więc też trzeba zdecydować, i to już nawiązując do tych pytań takich dla siebie, czy ja chcę pracować z ludźmi, procesami, czy danymi. Tak? To są trzy różne prace i to jest bardzo, bardzo istotne. Co dalej? No, zróżnicowane społeczeństwo jest, nie? Mamy różnego rodzaju religie, kultury, z różnych domów pochodzimy. Dogadanie się powoduje, że no, cały ten zespół lepiej funkcjonuje. I coś, co uważam też jest, nawiązuje do tego, co powiedziałem, czyli zrozumienie tego, na czym pracodawca zarabia, to jest również dowiezienie wyniku i skończenie projektu od A do Z. Ostatnio złapałem się w czynnościach domowych, żona zwróciła mi uwagę na to, że mówi, Rafał, ty czasem masz tak samo jak ja, czyli robisz jedno, przechodzisz do innego pokoju, tam zaczynasz drugie, tego nie skończyłeś, potem przychodzisz, to kończysz, tam zostawiłeś i tak dalej. Skończenie od A do Z, nawet w takich najmniejszych czynnościach, powoduje efektywność. A dowiezienie wyniku mówi o tym, to jest najczęściej w zespołach handlowych, tak, sprzedażowych, że jesteś trybikiem w całym zespole. Jeżeli osoba, która powiedzmy zarządza tym zespołem, kształtuje sobie jakiś wynik, no ona od góry ma coś wyznaczone albo sama wyznacza jakiś trend, żeby być na przykład najlepszym w Polsce, tak? No to rozmawia ze swoim zespołem, motywuje go do tego, żeby chcieli. Jeżeli ta więź, ta chęć jest ukierunkowana na jeden cel, już mają 50% sukcesu. Natomiast każda z tych osób potrzebuje zrozumieć, że jest również elementem tej całości. Czyli jeżeli ona nie dowiezie wyniku, czyli nie dokona 100% starań, to oznacza, że ktoś inny musi to nadrobić, a jeżeli nikt inny nie nadrobi, to cały plan się nie ziścił. To jest również ważne, żeby to zrozumieć. Oczywiście w tych zespołach no musimy rozumieć, że jeżeli ktoś przychodzi i ma 3-miesięczne, 6-miesięczne doświadczenie, no to nie będzie się od niego wymagało tego, czego od osoby, która ma 2-letnie doświadczenie, tak? Jeszcze ciekawe jest to, że w zespołach sprzedażowych jest tak, że tam też jest taka cykliczność, nie? Czyli wiesz, masz lepsze momenty, gorsze, lepsze, gorsze. Ważne jest, żeby się wtedy uzupełniali. I to trzeba zrozumieć na wszystkie potrzebne do tego elementy. Uważam, że jeżeli wyjdziemy od właśnie tego, co powiedziałem najpierw, czyli zrozumienie biznesu twojego pracodawcy, całą resztę możesz ogarnąć. Bo technicznych rzeczy możesz się nauczyć? Możesz. Kompetencji miękkich możesz się nauczyć? Możesz. Jakieś szkolenie, cokolwiek. Możesz się tego nauczyć. To nie będzie z dnia na dzień, ale możesz się tego nauczyć. To oznacza, że jeżeli rozumiesz ten biznes, to dostarczysz temu pracodawcę. I uważam też, że no nie mówimy o pracodawcach, o których też słyszałem, że dalej funkcjonują, czyli no mobbing, te rzeczy, ale jeżeli mówimy o pracodawcach, którzy wychodzą faktycznie z punktu jedziemy razem na tym wózku, ja dbam o ciebie, ty dbasz o mnie, to ten pracodawca nie będzie tak bardzo zwracał uwagę na to, że ty pewnych rzeczy nie umiesz z punktu technicznych, ale jak mu dostarczasz, widzisz, że się starasz i dostarczasz mu to, na czym on zarabia, no to tam nie będzie złej rozmowy, tylko raczej przyklaskiwanie, mówienie, dobra, jest błąd, ale jedziemy dalej. I to jest bardzo istotne. I ostatnia rzecz, ta w sumie najważniejsza, czyli pytania dla umysłu. Ktoś kiedyś mi pokazał taką ważną rzecz, czyli trapez, tak naprawdę, czyli znowu cykl życia w pracy. Nie? Mamy nieskończony trapez, to jest dokładnie, czyli mamy górkę, jesteśmy na wzroście, poszliśmy do pracy, i jesteśmy jej ciekawi, nie? Czyli ekscytujemy się tym nowym wyzwaniem. Następnie w pewnym momencie przechodzi to na taką monotonię, czyli robimy po prostu i jest pewien moment na tej linii, w którym zaczynamy rozglądać się za czymś innym. Nie? Ale jeszcze nie zrobiliśmy tego kroku. I następnie jest spadek, czyli zupełnie nas ktoś zdenerwował, może środowisko nam nie pasuje, dogoniła nas najniższa krajowa, a propos, tak? I wtedy mówimy, trzeba to zmienić. To właśnie ten moment najczęściej, w tym momencie najczęściej ludzie decydują się na zmianę. I jeżeli nawet ktoś, kto to ogląda, jest na tym momencie, a nie podjął tego kroku, to mam nadzieję, że to nagranie, kolejny raz to powtarzam, będzie tym sygnałem, że warto to zrobić, bo przestrzeń, możliwości na to są. I pytania dla umysłu, o których mówiłem. Przede wszystkim warto zastanowić się, jak ja chcę pracować, tak? Czyli w jakiej branży ja bym się spełniał. Być może, może mi to podpowiedzieć moje hobby, tak? Moja jakaś, mówiąc po młodzieży, zajawka, którą mam i która będzie mnie napędzać do tego, że będzie mi to sprawiać przyjemność. Mogę to znaleźć, mogę poszukać i wtedy się w tym zrealizuję. I samo to będzie dla mnie czymś, co mnie spełni w życiu. Tak? I nie będą to tylko i wyłącznie pieniądze, bo pamiętajcie, no nie zawsze rozmawiamy o pieniądzach, to jest bardzo istotne. Następnie, czy ja chcę pracować, tak jak mówiłem wcześniej, z ludźmi, procesami czy danymi, tak? Jeżeli chcę pracować z danymi, znam takie osoby i one wolą przed komputerem, a nie z ludźmi, no ludzie powiedzmy ich denerwują, tak? No, każdy ma swoje, ja tego nie oceniam, ale tak to może być. Następnie, ile chcę zarabiać, tak? To też jest bardzo istotne. Może nie myślmy o tym, ile ja chcę zarabiać już dzisiaj, czyli z dnia na dzień. Zarabiałem 4, teraz będę zarabiał 15 nagle. Może to nie być możliwe. Także dajmy sobie czas na to, żeby na przykład uzyskać to w ciągu kolejnych 3-5 lat. Znowu znajdźmy branżę, ludzi, środowisko. Kolejna rzecz. W jakim środowisku ja chcę pracować? Nie? Z jakimi ludźmi? Czy oni mają mnie napędzać? Czy to środowisko jest wspierające, czy jednak dołujące? Więc te pytania, które wam się wyświetlają, jeżeli sobie zadacie, tam są rozwinięcia tych pytań i przeanalizujecie, dają wam odpowiedź na to, co możecie zrobić. I teraz przykład tego, co możecie zrobić. No, mamy rekrutację do szkoły planerów. I co chcę, o czym chcę powiedzieć? Chcę powiedzieć o osobie, która dołączyła do nas na drugiej szkole planerów, czyli osobie Michała, którego, no mam to szczęście, że z nim pracuję, tak to określę, tak to powiem szczerze. Ty, Grzesiek, miałeś okazję z nim rozmawiać?
Tak, poznałem Michała, świetny gość, który był oryginalnie, tak to trzeba powiedzieć, weterynarzem.
On dalej jest.
Dalej jest.
Tak, on dalej się przebranżawia. To jest bardzo istotne, żeby zrozumieć. On zrozumiał to, że potrzebuje dać do tego więcej czasu, zaangażowania, czyli po pracy robić coś więcej. On dalej jest weterynarzem, ale no myślę, że już zna kierunek dalszego rozwoju, tak? Czyli spełnił się w tym, jest no bardzo dobry start miał, tak? Jeżeli chodzi o planowanie, co oznacza, że w ogóle był najlepszy ze szkoły planerów drugiej edycji, więc to oznacza, że to jest jego kierunek. On się tutaj przebranżowi i taka osoba, to jest weterynarz, on poświęcił ileś lat nauki, żeby w ogóle nim być, prawda? I on decyduje się na to, żeby zmienić. Z różnych względów byłoby trzeba go zapytać, dlaczego. Natomiast to jest efekt tego, że każda osoba może się przebranżawiać, bo albo doskwiera mu to, że mało zarabia, albo jest w nieodpowiednim środowisku, albo doszedł do tego sufitu. No takie trzy możliwości widzę. Natomiast żeby to wykonać, czyli zadać sobie te pytania, zrozumiałe jest to również, że potrzebujecie mieć odpowiednio ułożone finanse. Inaczej będzie się wam podejmowało decyzję, czy inaczej będzie się podejmowało decyzję o sobie, która jest zakredytowana, no to tutaj powiedzmy sobie, warto by było dołożyć sobie pracy, zarobić, zmniejszyć zobowiązania, zostawić rezerwę finansową i wtedy się przebranżawiać. Tak? Są osoby, które jeżeli nie mają tej rezerwy finansowej, no to potrzebują zmienić pracę na zakładkę. Pytanie, czy to będzie ta, którą chcemy. Być może lepiej nastawić się, ja zmienię, ale po roku, po pół, uzbieram sobie tę rezerwę finansową, wtedy będę się czuł komfortowo i będę szukał pracy taka, jak mnie interesuje, a nie taką, jak mi oferują, tak? Albo na jaką mogę dzisiaj podjąć. Osoby, które mają odłożone środki finansowe, no mogą sobie nawet wolne zrobić, tak? A są osoby, które znam, które przyszły do szkoły planerów, spokojnie stworzony majątek, oszczędności, a mimo wszystko chcą robić więcej. A to już powoduje taki mocny bodziec do działania, że no ten cel nie jest tylko i wyłącznie na zmianę środowiska, większych zarobków, ale że chce w życiu coś więcej. No a jak mówi Jacek Walkiewicz, marzenia są po nic, tylko po to, żeby je zrealizować.
ładnie zakończyłeś, ale w ogóle jak tak opowiedziałeś o tej przebranżawianiu, szukaniu swojego miejsca, to aż zachciałem się przebranżowić, znaleźć swoje miejsce, ale później zszedłem na ziemię i mówię, Kuszu, przecież jesteś w tym miejscu, w którym chciałeś być, masz świetne środowisko, wszystko pasuje i tych elementów, które chciałbym zmieniać, na pewno są, które chciałbym poprawiać, ale nie mam takiego momentu, że chciałbym iść gdzie indziej i w tym trapezie to ja jestem cały czas na tej pierwszej,
na grzybie, górce,
która idzie do góry i cieszę się.
Samo.
I cieszę się, bo też byłem w tym trapezie na tej ostatniej prostej, która leciała w dół i przecież zwalniałem się z fajnych miejsc, zawodowo fajnych miejsc, ale one nie były dla mnie fajne. One były fajne, wielu ludzi chciało tam być. Przykład jest takiego miejsca, to jest gazeta, gdzie pracowałem i najpierw chciałem tam być, później tam byłem, wiedziałem, że będąc w środku, że no finansowo to nie jest moje marzenie i to nie jest wina moja, ani wina tych, którzy tam są. Po prostu był taki budżet i tyle. Albo ktoś to akceptował i po prostu był tam. Być może nawet jest tam do dzisiaj, nie wiem. Ale to jest ich decyzja. Ja te decyzje podejmowałem inne i się zwolniłem. I przebranżawiałem się na JDG, później na przedsiębiorcę, tak. Ale też miałem jakiś bufor finansowy. Jeszcze wtedy nie zdałem finansowo zależny, bo już to było dawno, dawno temu, ale miałem kilkadziesiąt, 25 tysięcy na koncie, czyli też nie wydałem, nie zjadłem wszystkich pieniędzy, które zarabiałem, więc mogłem z jakimś delikatnym, nie powiem, że dużym spokojem, 25 tysięcy w 2009 roku to były też inne pieniądze niż dzisiaj,
tak.
Więc mogłem troszkę spokojniej to robić. Więc myślę, że wszyscy dzisiaj, którzy obejrzeli, wysłuchali tego odcinka, no myślę, że ze spokojem mogą przeanalizować go jeszcze raz. Zatrzymać sobie to w kilku miejscach. Do ciebie mówię. Zatrzymać to w kilku miejscach i zastanowić się, co ty chcesz. Bo to nie jest ważne, co chce twój partner, partnerka, twoja żona, mama, kolega. Najważniejsze jest, co ty chcesz. Tak. Gdzie ty siebie zawodowo widzisz. I nie tylko Michał jest przykładem, bo z nim rozmawiałem i on powiedział, że to był zawód jego marzeń, ale jak już tam był, to zauważył, że właśnie są sufity, że pewnych zarobków nie jest w stanie przekroczyć i pewnych marzeń, nie tylko zawodowych, ale również związanych z inwestycjami, nie zrealizuje, będąc w tym miejscu.
Podpisuję się pod tym i to, co powiedziałeś. Michał też mi to mówił i uważam, że takich ludzi w Polsce jest ogrom.
Tak.
Jest ogrom. Jeżeli chcielibyście być tak jak Michał, to zapraszamy do nas, do Szkoły Planerów.
Szkoła Planerów rusza kiedy? 2 marca.
2 marca. Mamy pierwszy zjazd, no ale teraz mamy okres zgłoszeń,
tak,
do rekrutacji i jednocześnie mamy okres weryfikacji, bo ta weryfikacja, rekrutacja jest 3-stopniowa, więc no zapraszamy po prostu i zobaczcie, czy możecie się w tym sprawdzić. Finansowo zależni, / rekrutacja, tak? Na stronie możecie się zgłosić. Najlepiej podajcie tam również źródło, z którego się zgłaszacie. To będzie bardzo dobre, bo będziemy wiedzieć, do kogo was skierować.
Dokładnie tak. Ja na tych szkołach planerów również się pojawiam i bywam i na początkach, i na zakończeniach. Naprawdę świetni ludzie się w ogóle pojawiają. Mnóstwo osób, was poznałem przecież, widzów, bo to widzowie z kanału głównie się zgłaszają. No i jestem pod wrażeniem, jaka jakość etyczna w ogóle pracy, jacy ludzie z jakimi wartościami się zgłaszają. Także jestem w pozytywnym szoku, kto tam na tej trzeciej edycji również się pojawi. Także zapraszamy tych, którzy...
Czwarta,
tak to szybko leci, że czwarta już. Tą jedną zgubiłem, więc czwarta, także zapraszamy chętnych, tych, którzy się nie boją zmian.
Dokładnie.
Ja tobie, Rafał, dziękuję za to wszystko, co tu się dzisiaj pojawiło, bo sam się troszkę dowiedziałem odnośnie rynku pracy, a myślę, że wam przede wszystkim, bo to dla was odcinek, wam to pomoże. Myślę, że to jest rok zmian na dobre, ale trzeba na te zmiany się zdecydować. Dziękuję ci za tę analizę ogromnie.
Tak, ja na koniec powiem, jak nie teraz, to kiedy i jak nie wy, to kto. Dobrego dnia.
Dokładnie tak, trzymajcie się, do zobaczenia.
Do zobaczenia.
Jak nie wy, to kto?
Jeśli wciąż odczuwasz dreszcz emocji po naszym show, nie krępuj się pokazać nam tego palcem w górę i zasubskrybować kanał, abyś nie przegapił kolejnych filmów. Nie zapomnij też zanurzyć się w wcześniejszych odcinkach na naszym kanale lub posłuchać ich w formie podcastu. Do zobaczenia!